do tej wiązanki pozdrowień, jaka tutaj właśnie była przedstawiona, chciałem dołączyć jeszcze i ja. Pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr ze zboru Pana w Lublinie, którego jesteśmy członkiem. Dziękuję. Myślę, że braterstwo myślami jesteście już w domu, a może niektórzy szykują się do drogi, są myślami w drodze. Ale skierujmy jeszcze nasz duchowy wzrok ku temu Słowu Bożemu. Zastanówmy się w tej chwili nad pewnymi jeszcze rzeczami, które zostały nam przekazane w tej świętej księdze. I temat, którym chciałem podzielić się z braterstwem, nazwałem Błogosławiony ten, który czuwa. A jako podstawę naszych rozważań będą słowa z Księgi Objawienia, gdzie w 16 rozdziale, a w 15 wersecie czytamy takie słowa. Oto przychodzę jako złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje czat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Wśród wielu ważnych nauk Nowego Testamentu szczególne miejsce zajmuje temat przyjścia Chrystusa. Temu zagadnieniu Biblia poświęca wiele miejsca. W samym tylko Nowym Testamencie o tym wydarzeniu mówi ponad 380 razy. Biorąc pod uwagę okoliczności i skutki z nim związane, możemy je zaliczyć do najważniejszych i największych wydarzeń w dziejach świata. Dlatego też dla prawdziwego ucznia wielkiego mistrza nauka o wtórnym przyjściu nigdy nie była i nie powinna być obojętna. W sercach pierwszych uczni rozbudziła ona uczucia pewnej nadziei, szczerej tęsknoty za rzeczywistym spotkaniem z Panem. Nie zabrakło im też cierpliwości w wyczekiwaniu Go. Wierzyli mocno, że ich drogi mistrz wypełni obietnicę, że przyjdzie w końcu czas, kiedy ujrzą Pana takim, jakim jest, w duchowej naturze. I już na pewno będą zawsze z Nim. Czekali długo, czekali aż do śmierci. Po nich taką samą nadzieją żyli następni z nich. A On wciąż jakby odwłaczał z przyjściem swoim. I oto nareszcie my, chrześcijanie końca tego wieku, jesteśmy tymi szczęśliwcami, bo jesteśmy naocznymi świadkami wypełniania się tak długo oczekiwanej obietnicy. Lecz jak pierwsze przyjście Jezusa nie było dla wszystkich Jego uczni dostatecznie zrozumiałe, tak też Jego wtóra obecność może stanowić dla wielu dziś kamień obrażenia i może stać się poważną przeszkodą w osiągnięciu nagrody. Dlatego warto jest poświęcić trochę czasu, trochę myśli i uczuć na badanie tego tematu. To ugruntuje naszą świadomość, zwiększy radość i duchowe bezpieczeństwo, pozwoli zachować spokój coraz bardziej w burzliwym świecie. Biblia dostarcza nam wiele dowodów potwierdzających skoro obecność Chrystusa. A jakże często trudność polega na prawidłowym zrozumieniu niektórych wersetów. W jakim celu Pan miał powrócić? W jaki sposób? Jak mamy rozpoznać tą obecność? Dlatego też zrozumienie tych zagadnień wskaże nam, że Pan powrócił, aby dokończyć dzieło, które rozpoczął podczas pierwszego przyjścia. W greckim oryginale, z którego Nowy Testament został przetłumaczony, dla określenia powtórnej obecności Chrystusa zostały użyte trzy wyrazy. Parauzja, który przełożony na język polski oznacza obecność, i tłumacze Pisma Świętego na języki narodowe przetłumaczyli to słowo parauzja, które występuje w Nowym Testamencie 24 razy, na słowo przyjście. We wszystkich przypadkach z wyjątkiem jednego. Lecz czyniąc to, popełnili błąd. Słowo parauzja oznacza fakt, że ktoś już przybył, że jest obecny. Drugie słowo, które zostało do tego użyte, to epifania. Znaczy zajaśnienie lub zamanifestowanie. Trzecie słowo to słowo apokalipsa, czyli objawienie obecności Chrystusa. I nie jest dziełem przypadku, że powtórna obecność Pana jest określona za pomocą tych trzech greckich wyrazów. Czy wyraz parauzja nie określa jasno powtórnej obecności Chrystusa? Dlaczego zostały użyte aż trzy wyrazy dotyczące powtórnej Jego obecności? Nasuwa się logiczny wniosek, że użycie tych trzech wyrazów ma związek z trzema fazami Jego wtórnej obecności. I w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, a w 3 wersecie, na krótko, przed zakończeniem swojej ziemskiej pielgrzymki, w czasie pierwszej obecności Pana, uczniowie zwrócili się z pytaniem: powiedz nam, kiedy się to stanie i co za znak przyjścia Twego i dokonania świata? W innym tłumaczeniu mówi: dokonania wieku. Tak jest oddane w oryginale. Apostołowie byli dostatecznie zorientowani, że powtórne przyjście Chrystusa nie będzie widzialne. Dlatego prosili Pana, aby im podał znak, po którym rozpoznają Jego obecność. Pan podał im nie jeden znak, ale podał im wiele znaków. Nasz Pan w rozmowie z uczniami dość szczegółowo, chociaż w sposób obrazowy i symboliczny, opisał wydarzenia towarzyszące Jego wtórnej obecności, która miała być przez jakiś czas tajemnicą, znaną tylko tym, którzy czuwają. Oczywistym jest, że Pan nie podał dnia i godziny tego wydarzenia, ale jak sam powiedział w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, a od 1 do 3 wersetu, że jeśli oblicze nieba umiemy rozpoznać, to nie sposób nie rozpoznać znaków, czyli czasu Jego obecności. W odpowiedzi na to pytanie Chrystus najpierw ostrzegł ich przed niebezpieczeństwem zwiedzenia, a następnie, przedstawiając świat w czasie swojej obecności, zwrócił uwagę na określone zjawiska, jakie miały wystąpić w skali globalnej. I to w ciągu jednego pokolenia mówiąc: nie przeminie to pokolenie,
aż się to wszystko stanie. Ale zwróćmy uwagę. Dalej Chrystus mówi, że On oczekuje od tego pokolenia żyjącego w tym czasie rozpoznania podanych przez Niego znaków. Mówiąc tak, i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zarówno On, jak i później apostołowie na pierwsze miejsce wysunęli odstępstwo od prawdziwej wiary jako zapowiedź zbliżającego się końca obecnego porządku rzeczy. Odstępstwo to w końcowej fazie ma objąć tak zwane wszystkie kraje chrześcijańskie. I stąd też pytanie Pana w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 8 werset. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? My dziś żyjemy w czasie, gdzie na ogół bagatelizuje się obecność Chrystusa i uważa jako mało prawdopodobną, gdzie większość chrześcijan nie oczekuje Go po raz wtóry, a w tym względzie przejawia raczej obojętność. Niektórzy nawet są zdziwieni, że ktoś dzisiaj wierzy w Jego obecność. Wiele w ogóle nie dopuszcza takiej możliwości. Inni, choć wierzą, oddalają to wydarzenie w daleką przyszłość. Wyraz parauzja w tym rozdziale 24 został jeszcze dwukrotnie powtórzony. I w 37 wersecie wspomina tak, że jako było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Czyli to, co działo się za życia Noego przed potopem, miało powtórzyć się w dniach obecności Chrystusa. Czym charakteryzowała się cywilizacja z czasów Noego, a później z czasów Lota? Kiedy sięgniemy do Biblii, to zobaczymy, że obok konsumpcyjnego stylu życia i wielkiej rozwięzłości moralnej Biblia podaje w pierwszej księdze Mojżeszowej w 6 rozdziale, 11 wersecie, że ziemia była skażona w oczach Bożych i pełna nieprawości. Według słów Chrystusa Pana z Ewangelii Mateusza 24 rozdział 12 werset, w czasach końca miał być podobny wzrost bezprawia. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Według słów apostoła Pawła z drugiego listu do Tymoteusza, z trzeciego rozdziału od drugiego do czwartego wierszu, mamy również powiedziane, że grzechy ich dosięgną nieba. Jaki jest stan moralny współczesnej denominacji chrześcijańskiej? Alkoholizm, narkomania, rozwięzłość moralna, egoistyczny styl życia, zewnętrzna pobożność i wiele innych negatywnych zachowań dowodzą upodlenia istoty ludzkiej, a obejmują wszystkie warstwy społeczeństwa. Czy ktoś przejmuje się tym stanem rzeczy? Dalej, w 24 rozdziale, a 39 wersecie czytamy, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Jest tu wyraźnie podkreślony moment zaskoczenia, jaki miał miejsce podczas dni Noego, wśród ludzi wtedy żyjących. Tak jak za dni Noego, ludzie z wyjątkiem Noego i jego rodziny nie widzieli zbliżającej się burzy, zajęci codziennymi sprawami życia. Czytamy, że jedli, pili, żenili się, nie spostrzegli się, aż Pan zamknął drzwi, przyszedł potop i zniszczył ziemię. Tak obecnie w dzisiejszym czasie świat nie jest świadomy ani ucisku, ani Pańskiej obecności. Prorok Izajasz w 24 rozdziale, a 5 i 6 wersecie oznajmia. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierza. Czy nie widzimy tego stanu dziś? Prorok Daniel, pisząc o naszych czasach w 12 rozdziale, a w 10 wersecie mówi: wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Według słów apostoła Pawła z drugiego listu do Tymoteusza, 3 rozdział od 1 do 5 wersetu, w dniach ostatecznych ludzie będą przybierać pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Miniony wiek XX, choć miał być wiekiem pokoju, był najtrwalszym w dziejach ludzkości. Nowy wiek zaczął się najbardziej krwawym zamachem terrorystycznym w dziejach świata. Nowe rozwiązania idące w kierunku zjednoczenia Europy z jednolitą polityką, z jednolitą gospodarką, walutą, a być może dominującą religią, przypomina jednak bardziej budowę wieży Babel. To nic innego, jak wypełnienie słów proroka Daniela, który w 2 rozdziale, w 43 wersecie mówi, że zmieszają się ze sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego. Obecny czas opisuje prorok Izajasz również w 13 rozdziale, a 4 wersecie. Głos graj na górach, jako ludu gęstego, głos i dźwięk królestw i narodów zgromadzonych. Pan zastępów spisuje wojsko na wojnę. Apostoł Piotr w 2 rozdziale, a od 11 wersetu zapytuje: skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimi powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Przeto wynijcie spośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie. Ja was przyjmę i będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Wszechmogący Pan. Jak jasne i stanowcze jest to przykazanie. Żyjemy w czasie, gdzie ludzie nazywają to, co dobre, złem, a to, co złe, dobrem. Gdzie to, co moralne i prawe, jest często wyszydzane i poniżane. Czy jesteśmy od tego wolni? Prorok Malachiasz, brat wspomniał wcześniej w 3 rozdziale, a w 2 wersecie ostrzega: lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? Kto się ostoi, gdy się on okaże? Pan w rozmowie z uczniami ostrzegł swoich uczni, nie świat, że jeśli nie będą czuwać, mogą popaść w ciemność dotyczącą zrozumienia jego obecności. I w 24 rozdziale, a w 42 wersecie mówi: czujcie tedy, ponieważ nie wiecie, kiedy Pan was przyjdzie. apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 19 wersecie pisał do braci w Tesalonice. Albowiem któraż jest nadzieja nasza, albo radość, albo korona chluby, izali nie wy przed oblicznością Pana naszego Jezusa Chrystusa w przyjściu Jego? Ze słów apostoła Pawła jasno wynika, że żywił on niezłomną nadzieję, iż jego praca pośród braci, którym wszczepił słowa prawdy i które przyniosło w nich owoce ducha, przyniesie mu chlubę przed Panem, ale dopiero podczas obecności Jezusa Chrystusa. Dlatego też dalej, w 3 rozdziale, a 13 wersecie zachęcał ich, że jeśli będą prowadzić życie czyste, świętobliwe i nienaganne, otrzymają nagrodę, podczas której obecności Chrystusa, aby utwierdzone były serca wasze nienaganne w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. Prorok Micheasz w 1 rozdziale od 2 do 4 wersetu mówi: słuchajcie wszystkie ludy, słuchaj uważnie ziemią i to, co ją napełnia. Niech stanie Wszechmogący Pan jako świadek przeciwko wam. Wszechmogący ze swojego świętego przybytku. Bo to Pan wychodzi ze swojego miejsca. Wstępuje i kroczy po wzniesieniach ziemi. I rozpływają się przed Nim góry jak wosk od ognia, a doliny rozdzielają się jak wody spływające ze stromych zboczy. Bo to Pan wychodzi ze swojego miejsca. Nasuwa się pytanie, z jakiego miejsca? Kiedy? W jaki sposób? Trudno zgodzić się z poglądem, że miejscem tym był przedludzki stan naszego Pana, który opuścił niebo, narodził się z niewiasty Marii, że chodził wówczas po górach jako doskonały człowiek, które miały rozpłynąć się. Gdyż upłynęło 2000 lat prawie, a to się nie stało. Dlaczego? Bo proroctwo to nie odnosiło się do przyjścia Pana po raz pierwszy, ale dotyczy ono sposobu i celu, którego przyjścia. Prorok Izajasz w 26 rozdziale, a 21 wersecie pisze podobne słowa. Albowiem oto Pan wychodzi z miejsca swego, aby nawiedził nieprawość mieszkających na ziemi. Aby tego dokonać, było koniecznym, aby Pan wyszedł ze swojego miejsca. Nie znaczy to, że pozbył się On chwały boskiej natury, która jest nagrodą za Jego wierność i posłuszeństwo. Ale w sposób duchowy, niewidzialny objawia swą osobistą obecność, aby deptać po wysokościach ziemi i dolinach, czyli królestwach tego świata, władzach nominalnych systemów, różnych organizacjach, które mają się rozpłynąć jak wosk od ognia ucisku i jako wody, które spadają w dół ze stromych zboczy. Objawiciel Jan w 18 rozdziale, a 1 i 2 wersecie pisze: potem widziałem innego anioła, wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwa i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Tym aniołem, mającym wielkie pełnomocnictwo, jest bez wątpienia nasz Pan w czasie swojej wtórej obecności. Ale najbardziej obrazowej ilustracji na ten sposób przyjścia dostarczył też sam Pan, gdzie w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, a w 37 wersecie mówi: jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Błyskawicę należy rozumieć jako światło słoneczne, które zawsze niezmiennie wynurza się na wschodzie i oświeca ziemię aż na zachód. Wschód słońca pięknie ilustruje stopniowe świtanie prawdy, stopniowe świtanie błogosławieństwa w dniu Pańskiej obecności. Poprzez tę ilustrację Pan poucza nas, że podobnie jak słońce powoli stopniowo wschodzi i coraz silniej jaśnieje, to gdy nastanie pełna, czysta jasność dnia, rozproszy ona zupełnie ciemność złego, nieświadomości grzechu i przesądów. Tak też i obecność Syna Człowieczego, jego działalność stopniowo będzie objawiać się i światu. Bo nasz Pan otrzymał z rąk swego Ojca wielkie pełnomocnictwo. Zgodnie z tym, co pisze prorok Jeremiasz w 1 rozdziale, a w 10 wersecie: daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. I jednym z pierwszych dzieł boskiego pełnomocnika w czasie jego wtórej obecności było osądzenie, a będzie odrzucenie i zniszczenie pozafiguralnego, odstępczego miasta Babilonu. Jest to okres czasu odrzucenia nominalnego Kościoła jako systemu, gdyż uznany został za Babilon niegodny łaski. Jest to też czas, w którym rozlega się wołanie z Księgi Objawienia 18 rozdziału, a 3 i 4 werset: wynieś z niego ludu mój, abyś nie był uczestnikiem grzechów jego i abyś nie wziął z plag jego. Jest to też okres czasu wołania o wolność, gdzie trąba jubileuszowa rozbrzmiewa coraz głośniej. Tak jak brzmiała z góry Synaj przy zapoczątkowaniu przymierza zakonu z obrazowym Królestwem Bożym. Brzmiąc pośród błyskawic, pośród grzmotów i trzęsienia ziemi, pogrążając górę coraz głębiej w morzu bezradności. I tak jak w obrazie, podczas całego tego okresu, cała góra królestwa tego świata jest zakryta ogniem i dymem, paleniem tego wszystkiego, co niesprawiedliwe, przerażając ludzi nieoczekiwanymi wydarzeniami, by przygotować ich serca na przyjęcie nowego władcy ziemi, na przyjęcie też nowego przymierza życia z rąk pozaobrazowego Mojżesza, Chrystusa Pana. Wielki jubileusz ziemi już się rozpoczął. Wielkie wydarzenia obecności Chrystusa już się rozpoczęły. Czy nie widzimy tego wszystkiego? Apostoł Piotr w kazaniu o czasach ochłody w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, 21 wersecie wspomniał, że niebiosa przyjęły Pana aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Potwierdził to również apostoł Paweł w 1 liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, a 2 i 8 wersecie. Sami bowiem wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną nie umkną. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, a w 39 wersecie Pan mówi, że żniwo jest dokonanie świata. W innym tłumaczeniu oddaje, że żniwo jest dokonanie wieku. W czasie żniwa to jest czas zbierania świętych. Bo czas zbierania świętych jest częścią dzieła tego żniwa. Powinniśmy pamiętać, że żniwo jest dokonanie świata, dokonanie wieku. To oznacza, że gdy zaczęło się żniwo, okres zwany końcem wieku również się zaczął. Jeśli jesteśmy synami dnia, synami światłości, to dzień Pański nie przyszedł na nas niespodziewanie, ale przez pilnowanie słowa proroczego możemy być świadomi czasu, w którym żyjemy. Pierwszy dom izraelski potknął się o kamień obrażenia odnośnie wypełnienia się proroctw dotyczących przyjścia Mesjasza. Tego, którego wyczekiwali, gdyż przyszedł w sposób dla nich nieoczekiwany. Oni wyglądali go, że miał przyjść z Betlejemu, może jeszcze z jakiejś rodziny królewskiej. Lecz anioł Pański skierował go do Nazaretu, aby się wypełniło pismo, że Nazarejczykiem nazwany będzie. Podobnie i teraz, jeśli Pan przyszedł dokonać żniwa ziemi, zabrać swoich świętych, to przyszedł jako złodziej dla dokonania dzieła żniwa, ale przyjdzie też ze wszystkimi świętymi i ujrzy go wszelkie oko, gdy skończy się dzieło żniwa. I w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale od 6 do 11 wersetu mamy opis, kiedy to 40 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa On wstąpił do nieba. Otrzymał chwałę, dostojeństwo i boską naturę. Zajął miejsce, o którym wcześniej przepowiadali prorocy. Odszedł, aby przygotować miejsce dla swojej oblubienicy. To przygotowanie miejsca trwało prawie 19 stuleci. Ale obiecał im przyjść, zabrać swoje klejnoty, naprawić wszystkie rzeczy, rodzaj ludzki doprowadzić do doskonałości utraconej w raju. Aniołowie, zapewniając uczni o Jego powrocie, położyli główny nacisk na fakt, że po raz wtóry przyjdzie ten sam Jezus. Ten, który umarł na Kalwarii i trzeciego dnia zmartwychwstał, będąc ożywiony duchem. Ten sam, który w ciągu 40 dni objawił uczniom swą zmianę natury, przyszedł teraz, nie w ziemskim doskonałym ciele, które było okupem, lecz przyszedł jako chwalebna duchowa istota, by zabrać swój Kościół, by później rządzić światem, błogosławić i przyprowadzić do doskonałości rodzaj ludzki. Rodzaj ludzki przyprowadzić do społeczności z Bogiem. Powrót Chrystusa miał być tak, jak widzieliście Go odchodzącego. On przyszedł w podobny sposób. To zgadza też się z zakonem, gdzie mamy napisane: najwyższy kapłan w dniu pojednania wstępował do przybytku bez wspaniałych szat chwały, bez złota, purpury i skarłatu, bez napierśnika przyozdobionego drogimi kamieniami. Te wspaniałe szaty nakładał na siebie później i nosił je, będąc w miejscu świętym, a zostawiał je tam, gdy wychodził. Tak więc wychodził bez szat czci i chwały, czyli tak jak wchodził. Dzieje się tak również przy wtórej obecności Chrystusa, gdyż żadna część zakonu nie mogła pozostać bez wypełnienia. Złożenie szat czci i chwały przez najwyższego kapłana i wyjście tak jak przed było wspaniałym znakiem na przyszły dzień pojednania, o którym wcześniej bracia mówili. Słowa te upewniają nas, że tak jak odejście Chrystusa do Ojca było ciche, było tajne dla świata, tak też w ten sam sposób przyjdzie On po raz wtóry. Jezus, odchodząc do swojego Ojca, podniósł ręce i błogosławił uczniom. Tak przy wtórym przyjściu wierni Jego naśladowcy otrzymali błogosławieństwo i zapewnienie. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale, a 22 wersecie. Zaś ujrzę was, a będzie się radowało serce wasze. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, a w 16 wersecie apostoł Paweł mówi: gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą stąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. Inne jak gdyby stwierdzenie, nie jako złodziej, ale z okrzykiem, z głosem archanielskim, z trąbą Bożą. Okrzyk oznacza publiczną wiadomość skierowaną do wszystkich ludzi, aby przebudzili się do działania w kierunku poprawy wzajemnych stosunków, do poprawy zasad współżycia, do zaprowadzenia porządku na świecie, którego świat tak długo oczekuje. Ale ważną nauką dotyczącą zmartwychwstania Kościoła Chrystusowego wyraża ten sam apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, a 22 i 23 wersecie. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą, ale każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w przyjście Jego. Z tych słów jasno wynika, że zmartwychwstanie Kościoła ma mieć miejsce podczas pierwszej fazy wtórej obecności Chrystusa, która jest określana za pomocą tego greckiego słowa parauzja. Apostoł Paweł wspomina, że Kościół Chrystusowy ma zapewnione pierwsze zmartwychwstanie. Ponadto z naciskiem podkreśla, że ci, którzy są Chrystusowi, zmartwychwstaną podczas Jego obecności. Jeszcze wyraźniej mamy ten punkt wyjaśniony w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdziale od 15 do 18 wersetu. Boć to wam opowiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą stąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy wespół z Nim, zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu, na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Pocieszajcie jedni drugich tymi słowami. Apostoł Paweł wyraźnie tu powiedział, że zmartwychwstanie Kościoła, tych, którzy zasnęli, ma mieć miejsce podczas parauzji, czyli pierwszej fazy obecności Pańskiej. Nie ma ani jednego wersetu w Nowym Testamencie, który by wskazywał, że zmartwychwstanie Kościoła Chrystusowego ma nastąpić podczas Epifanii czy Apokalipsy. Według słów apostoła Pawła, wespół z nami, wyraża on myśl w tym samym czasie. Oznacza to, że zmartwychwstanie Kościoła ma mieć miejsce w tym samym czasie, ale nie w tej samej chwili. W jakim czasie ma mieć miejsce zmartwychwstanie Kościoła? Odpowiedzią, tak jak tutaj czytałem, jest myśl apostoła Pawła. W czasie obecności, czyli pierwszej fazy obecności Chrystusa. Warto jeszcze wziąć pod uwagę słowa apostoła Pawła z 2 listu do Tesaloniczan, 2 rozdział, 1 werset. A prosimy was, bracia, przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie do Niego. Apostoł Paweł również i w tym tekście wyraża myśl, że zgromadzenie, czyli skompletowanie Kościoła, miało nastąpić podczas pierwszej fazy obecności Pańskiej. Dla lepszego zrozumienia zmartwychwstania Kościoła przytoczę jeszcze zdanie apostoła Pawła z 1 listu do Koryntian, 15 rozdział, a 51 werset. Oto tajemnicę wam powiadam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy bardzo prędko w okamgnieniu na trąbę ostateczną. Z tych słów jasno wynika, że ostatni członkowie Kościoła, żyjący podczas Pańskiej obecności, będą przeniesieni do fazy duchowej z chwilą śmierci ciała. W Ewangelii Jana, 14 rozdziale, a 2 i 3 wersecie, Pan, pocieszając swoich uczniów, wskazał na swoje miejsce słowami. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Pan chciał, aby jego uczniowie zrozumieli, że miał przyjść po raz drugi dla pewnego celu, w pewien sposób i w pewnym czasie. On przyszedł jako złodziej dla dokonania dzieła żniwa, dla zabrania swych świętych, tych wszystkich, którzy czuwają i oczekują Go. Potwierdził to sam Pan w przypowieści o wiernym i niewiernym słudze. Mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział od 45 wersetu. Ale czas, w której obecności, to czas, gdzie mają miejsce dwa jak gdyby oddzielne dzieła. Powołanie niebieskie i wzbudzenie też do życia powołania ziemskiego. One oba są czynne w tym czasie, gdzie pierwsze z nich kończy się, a drugie zaczyna. Tak jak to Bóg przepowiedział przez proroka Amosa w 9 rozdziale od 11 do 15 wersetu. Jest to czas, jak w przypadku Rebeki, narodzenia bliźniąt, wzbudzenia Kościoła, tych, którzy zasnęli, oraz zbudzenia do życia narodu żydowskiego z Doliny Suchych Kości, o której wspomina prorok Ezechiel w 37 rozdziale. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, a w 19 wersecie Pan powiedział uczniom: świat mnie już więcej oglądał nie będzie. To znaczy, że świat nie zobaczy Pana literalnym wzrokiem. Tak jak pierwsze przyjście Chrystusa nie zaznaczyło się niespodziewanymi, nagłymi demonstracjami, tak też nie powinniśmy się spodziewać, aby proroctwa mówiące o powtórnym przyjściu miały zwrócić uwagę wszystkich ludzi na fakt Jego obecności. Powinniśmy też pamiętać, że nasz Pan jako człowiek złożył swoje życie, swoje doskonałe człowieczeństwo jako okup dla całej ludzkości, a więc nie jest już istotą ludzką. Potwierdza to apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, w 5 rozdziale, a w 16 wersecie mówiąc: a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu otrzymał boską naturę. Dlatego nie możemy się spodziewać, że przyjdzie po raz wtóry jako istota ludzka, jak to miało miejsce przy pierwszym Jego przyjściu, kiedy to pozbył się duchowej chwały i stał się ciałem. Pismo Święte wyraźnie wskazuje na sposób obecności i działalności Pana, że wierni widzą Go w sercie wersetu z listu do Rzymian. W 1 rozdziale, a 20 wersecie mamy wspomniane, że rzeczy Jego niewidzialne przez rzeczy uczynione widzialne bywają. Jest On obecny niewidzialnie, ale pracę swą wykonuje tak, że świat na razie Go nie widzi, że Jego przybycie jest na razie niespostrzeżone. Tak jak złodziej wszedłszy do domu nie czyni hałasu, aby nie zwrócić na siebie uwagi. Ale do wiernych w wieku Ewangelii apostoł Paweł w 1 liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, a 4 wersecie pisał: ale wy nie jesteście w ciemności, aby was on dzień zaskoczył. Próbą prawdziwego braterstwa w Chrystusie nie jest uczucie lub wyznanie, lecz postępowanie w światłości teraźniejszej prawdy. I nie jest rzeczą obojętną, czy obecnie jesteśmy w czasie żniwa, czy też ono przyjdzie za 1000 lat. czy szukamy Go nie takim, jak się wrócił, lecz w całej Jego chwale. Bądźmy, drodzy braterstwo, ostrożnymi, abyśmy się nie potknęli, ponieważ On przyszedł tak, jak odszedł, a żniwo ziemi jest dokonywane, zanim uczyni jawną manifestację swojej obecności światu. W Księdze Objawienia, w 3 rozdziale, a 20 wersecie Pan mówi do zboru w Laodycei, do ostatniego okresu Kościoła. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wejdę i będę z nim wieczerzać. Słowa te upewniają nas, że Pan będzie przekazywał informacje czuwającym i oczekującym Jego przyjścia. Pan przemawia do tych, którzy otwierają Mu drzwi swojego serca w odpowiedzi na Jego kołatanie. Potwierdził to również w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, a 13 wersecie, 37 wersecie. Błogosławieni oni słudzy, których gdy Pan przyjdzie, zostanie tak czuwających, albowiem posadzi ich przy stole i będzie im usługiwał. Myślę, że nie znaczy, że Chrystus będzie usługiwał ją osobiście, ale ustanowił w tym celu swojego sługę, aby rozdawał pokarm na czas słuszny, informując o zachodzących zmianach w świecie. Pan mówi, że to, co istniało dotychczas, musi ulec zniszczeniu, bo ono nie nadaje się już do naprawy. Werset, który zacytowałem, braterstwo, na początku. Oto przychodzę jako złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje czas swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Ten werset jest kluczem do zrozumienia sposobu, którego przyjścia naszego Pana, kładąc w nim szczególny nacisk na postawę członków ciała Pańskiego z tej strony zasłony, gdzie ma mieć miejsce czuwanie i dbanie o czystość swoich szat. Dla nas, członków Kościoła, szatą tą była i jest szata Chrystusowej sprawiedliwości, której posiadanie czyni nas czystymi w oczach Bożych. Tą szatę dla oblubienicy dał sam oblubieniec, ale ta szata ma być utrzymana bez plam, bez zmarszczek. Prorok Izajasz w 61 rozdziale, a w 10 wersecie pisze: gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Ta szata jest wynikiem złożenia okupu i zastosowania go w obecnym czasie na korzyść Kościoła. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 9 rozdziale, a 24 wersecie mówi: albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się tam stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. A dalej, w tym samym rozdziale, w 28 wersecie mówi: taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechu wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. W wersecie tym apostoł Paweł wyjaśnia, że jak pierwsze przyjście Jezusa nastąpiło z powodu grzechu, tak Jego drugie przyjście dotyczy ostatecznego i zupełnego zbawienia od jego skutków. Znaczy to, że w czasie jego drugiego przyjścia nastąpi zakończenie historii grzechu. A zatem przyjście Chrystusa położy kres wszelkiemu złu i cierpieniu, a jednocześnie zapoczątkuje wieczną sprawiedliwość i pokój. Ale dla prawdziwych wyznawców Chrystusa, dla wiernych wieku Ewangelii, czas Jego obecności, czas spotkania z Nim jest najbardziej oczekiwanym dniem. Prorok Pański Izajasz w 34 rozdziale, a w 16 wersecie mówi: badajcie Pismo Pana i czytajcie. Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadne z nich nie pozostanie bez drugiej, gdyż usta Pana to nakazały i Jego Duch je zgromadził. Wierzę, że Pan jest obecny po raz wtóry, aby być wywyższanym i podziwianym przez wszystkich tych, którzy czuwają i pilnują swoich szat. Obecność Pana objawi się światu poprzez moc i wielką chwałę, którą ludzkość pozna zarówno po karach, jak i błogosławieństwach. Przez 6 wielkich dni, po 1000 lat każdy, świat ludzkości doświadczył panowania grzechu i śmierci. Lekarze cieleśni i moralni okazują się za słabi, aby go skutecznie uleczyć. Jedynie Bóg jest zdolny to uczynić i dać wszystkim w miejsce przekleństwa błogosławieństwo. Bądźmy Panu wdzięczni za to, że pozwolił nam zrozumieć tą wspaniałą prawdę o czasie obecności Pańskiej, o czynności, którą Pan wykonuje w obecnym czasie. Starajmy się z całego serca czynić wolę Bożą, abyśmy byli uczestnikami pierwszego zmartwychwstania, abyśmy mogli otrzymać nagrodę podczas Epifanii Pańskiej obecności i zupełne odpocznienie w czasie apokalipsy Chrystusa. Niech nam Pan udziela swego błogosławieństwa w tym szczególnym czasie. Amen.